Dziękuję Państwu, że zechcieliście przybyć. Dziękuję Dominikańskiej Szkole Wiary za zaproszenie. Ja mam bardzo duży szacunek dla ludzi z Dominikańskiej Szkoły Wiary, że im się chce w ogóle coś robić bezinteresownie. Ja myślę, że w tych czasach to wartościowa rzecz, mieć obszary w swoim życiu, w których możemy coś bezinteresownie robić. Ja tutaj mam przyjemność występować drugi raz. Jest takie łacińskie powiedzenie omnes trinum perfectum, wszystko co potrójne jest doskonałe, więc teoretycznie dopiero trzeci wykład mógłby być najlepszy, ale uważam, że i ten będzie dla Państwa pożyteczny. Temat tego spotkania, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony, czyli droga miłującej obecności. Przyznam się, że tę pierwszą część tytułu zaproponowała Dominikańska Szkoła Wiary, to dopełnienie, czyli droga miłującej obecności, to jest moja propozycja. Kiedyś to wyrażenie przyszło gdzieś w mojej praktyce duchowej i uważam, że ono dobrze wyjaśnia to, o co chodzi w tej pierwszej części, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony i jaka jest esencja tego uwielbienia. Wykład będzie miał sporo treści teoretycznych, ale będzie przeplatany też wieloma uwagami o charakterze praktycznym dla modlitwy, dla życia duchowego, znaczy szerzej takiego spojrzenia na życie duchowe w wymiarze życia całego. To wyrażenie, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony, ono jest bardzo ujmujące. Zwróćcie Państwo uwagę, że w tym wyrażeniu nie ma w ogóle nakazu. To nie jest coś takiego, masz uwielbiać Boga we wszystkim. Nie jest to też nawet powinność. Powinieneś uwielbiać Boga we wszystkim. Niczego tutaj takiego nie ma. Zresztą powiem z przekąsem, my lubimy nakazy i powinności, prawda? Czy Pan Bóg też lubi nakazy i powinności?
Nie.
No to widzę, że jest sporo dojrzałych chrześcijan. Ponieważ to rzeczywiście jest tak, że jeżeli my w swoim życiu nie przekroczymy takiego etapu nakazów, powinności, jakichś rozliczeń, weryfikacji, osądów, jakiegoś samopotępienia, zasługiwania na miłość Pana Boga, to my ciągle tkwimy w takiej niewolniczej duchowości. My musimy to przekroczyć. To nie znaczy, że oczywiście lekceważymy to, ale musimy to przekroczyć po to, żeby osiągnąć smak relacji, która jest oparta na wolności i na miłości, która z tej wolności wypływa. Chociaż jest faktem, jak powiedział święty Augustyn, że ten u niego najniższy poziom relacji do Boga, najniższy rodzaj miłości, to znaczy miłości, która jest pielęgnowana poprzez przestrzeganie przykazań, dlatego, że boimy się kary, boimy się potępienia wiecznego. Ten najniższy poziom, jak to się mówi w dawnym języku, no, on też zasługuje w oczach Boga. Możemy zasługiwać na zbawienie. Ale to jest najniższy poziom miłości. Wyższy poziom miłości u świętego Augustyna to jest miłość, przestrzeganie przykazań dlatego, że oczekujemy na nagrodę, na jakieś błogosławieństwo, na życie wieczne. Czyli jest w tym jakaś korzyść, ale jest najwyższy poziom miłości według świętego Augustyna. Kiedy miłujemy dla samej miłości, nie interesują nas nagrody, nie interesują nas nawet kary. My wiemy, że to doświadczenie duchowe tej miłosnej relacji do Boga jest w nas jak fontanna i my bez tego doświadczenia będziemy usychać. I my nie chcemy już inaczej żyć. To jest oczywiście pewien idealny model. Te wszystkie elementy, one w nas pulsują, budzą w nas jakieś reakcje. Ale warto o tym pamiętać. O takim doświadczeniu, w którym my przekraczamy tę niewolniczą relację do Boga. To wyrażenie, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony, ono też jest ujmujące, jest subtelne, nie narzucające się. A wiecie Państwo dlaczego? Przynajmniej tak ja postrzegam to, co powiemy. Nie ma w tym ja, nie ma w tym smrodu ego. Zwróćcie Państwo uwagę, że tu nie ma czegoś takiego ja uwielbiam Pana Boga we wszystkim. ja staram się uwielbiać Pana Boga we wszystkim. Albo od strony negatywnej, nie wychodzi mi uwielbianie Pana Boga we wszystkim. Tu jest, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony. Ty znikasz tutaj. Jesteś na drugim planie. My normalnie w naszych praktykach duchowych chyba nie kleimy sobie, kiedy modlimy się, naklejki. Ja tutaj się modlę przed Tobą, Panie Boże. Czy przed innymi. Ale wewnątrz my często mamy takie doświadczenie, że stajemy przed Panem Bogiem i z taką gdzieś fałszywą postawą, na zasadzie staję tutaj przed Tobą, Panie Boże, no, chwalę Ciebie, ale nie zapominaj o mnie, nie zapominaj o moich małych sprawach, dużych sprawach, o moich interesach. Ja tutaj oddaję Ci cześć. Pamiętaj o mnie, nie zapomnij o mnie. Ale tak robimy przecież w naszym życiu. Nie ma w nas takiej, przynajmniej nie zawsze jest, nie ma takiej wolności, której my stajemy przed Bogiem dla Niego samego. Dla tej miłości, w której jesteś i właściwie jest Ci obojętne, co będzie dalej. Bo Ty jesteś tak zawieszony w tej relacji, w tym, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony, że jest Ci to po prostu obojętne. W psalmach bardzo często można przeczytać, jak to natura chwali Boga. Góry, rzeki. Zwróćcie Państwo uwagę, czego my możemy się tam uczyć od tej natury. Kiedy góra siedzi, ja powiem oczywiście prowokacyjnie też, kiedy góra siedzi, tak, jest górą, to jaka jest praktyka duchowa góry? Mówię prowokacyjnie. Bycie po prostu górą, jej górowatość. Ona oczywiście nie może tego zrobić, ale mówię to, jak powiedziałem, prowokacyjnie. Ona nie może powiedzieć tak, no, ja tu jestem górą i teraz chwalę Ciebie, Panie Boże. Ona po prostu chwali Boga swoim istnieniem. I to jest też dla nas kierunek. My też możemy tak chwalić Boga. Być na drugim planie, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony. Znikasz Ty. Znika smród ja. I takie mówienie sobie, ja tutaj jestem. Zauważ mnie, ja tutaj jestem. Pan Bóg Cię zauważy, nie bój się. Zauważy Cię. Dlatego możemy się uczyć od stworzenia też takiej postawy. Wolności. Gdzie leży źródło tego powiedzenia, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony? Dla części z Państwa, którzy są obeznani z duchowością benedyktyńską, może się to kojarzyć mocno ze świętym Benedyktem, ale święty Benedykt tego wyrażenia nie stworzył. On je zaczerpnął z Nowego Testamentu. Konkretnie z pierwszego listu świętego Piotra z 4 rozdziału z 11 wersetu. Ja przytoczę ten fragment, całą tą perykopę. To nie jest długi fragment. To jest bardzo ważna perykopa, ponieważ ona rozumieje i wyznaczy nam cały ciąg tego, o czym będziemy tutaj mówili. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić. Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów. Okazujcie sobie wzajemną gościnność bez szemrania, jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej, służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał. Jeżeli kto ma dar przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże. Jeżeli kto pełni posługę, niech to czyni mocą Bożą, której Bóg udziela. I teraz uwaga, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Kiedy my się przyjrzymy temu fragmentowi, to możemy na pierwszy rzut oka zobaczyć, święty Piotr wymienia kilka cnót. Roztropność, trzeźwość, wejście w modlitwę, gościnność, wytrwałą miłość. Mógłby tych cnót wymienić znacznie więcej, ale po prostu tak mu się pisało, wymienił te, które wymienił. Jest to list, który jest kierowany do gminy chrześcijańskiej. No i po prostu pisze list. Ale jednocześnie wskazuje, żebyś tym, czym jesteś, służył braciom, służył innym. Mówi wprost o tym, żebyśmy byli dobrymi szafarzami łaski Bożej. Dokładnie tam jest słowo zastosowane ekonomami łaski Bożej. Czy w jakichś szczególnych okolicznościach my to mamy robić? Pielęgnować te cnoty i służyć bliźnim? No nie. W sytuacjach naszego codziennego życia. Czy mamy się tutaj odznaczać jakimś szczególnym charyzmatem? No nie. Każdy z nas jest darem przez to, że jest stworzony. Mamy określone talenty i tym mamy służyć innym ludziom. I ta perspektywa, ona nawet jest zrozumiała dla człowieka, który wierzy w nieistnienie Boga. W takie życie, które jest oparte o służbę drugiemu człowiekowi. Taki poziom humanistycznej miłości. Pewnej służby. Ale święty Piotr wskazuje cały czas na łaskę Bożą. A wyraźnie jeszcze zobaczymy związek naszej działalności z Bogiem w momencie, kiedy on mówi o tych, którzy mają dar posługi słowa i dar posługi wobec potrzebujących. Mówi o diakonach. I mówi cały czas o tym, że jeżeli masz dar przemawiania, chodzi tutaj najprawdopodobniej o głoszenie katechezy, o głoszenie słowa poganom. Jeśli masz ten dar, to żebyś to robił w ten sposób, jakby to były słowa Boże. Jeśli pomagasz innym, służysz, to tak, żebyś to robił mocą Bożą. To już jest oczywiście trudniejsza rzecz do zrozumienia dla człowieka wierzącego w nieistnienie Boga. Ponieważ on ogranicza swoją aktywność tylko do tej ziemskiej perspektywy. Człowiek wierzący w Boga zaprasza go do swojego życia. Jest na jego działalność otwarty. I dopiero zjednoczenie obu tych rzeczywistości jest realizacją esencji tego, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony. W każdym aspekcie życia. Łączymy, można powiedzieć, to, co jest uwarunkowane, relatywne, z tego świata. Z tym, co jest absolutne. Z tą Bożą obecnością, z Bogiem samym. I dopiero te dwie rzeczywistości, ludzka obecność, z której płynie aktywność nasza i otwarcie na obecność Boga i Jego aktywność, tworzy pełnię i uzdalnia nas do tego, żebyśmy zrealizowali to powiedzenie, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony. Dopowiem tylko jeszcze, że to wyrażenie, ono tutaj jest fachowo w egzegezie, nazywa się to doksologia. Takie końcowe wezwania, one często występowały w liturgii, jako formuły liturgiczne wyrażające chwałę Bogu, to, co On zrobił dla ludzi. A to amen tutaj, który stosuje święty Piotr, jest właściwie pewne, że ta formuła była stosowana w liturgii. I oczywiście święty Piotr tutaj wskazuje wyraźnie. Robisz posługę, służysz innym ludziom, jesteś ekonomem łaski Bożej, ale nie zasługujesz tutaj na jakąś chwałę. Ona jest cała oddana Bogu. To jest korzeń jakby Pisma Świętego, z którego pochodzi to wyrażenie. Przejdźmy teraz do tradycji duchowej, która do tego wezwania bardzo mocno nawiązuje. Mianowicie do duchowości benedyktyńskiej. Jestem przekonany, że Państwo z czasów edukacji szkolnej słyszeliście, że benedyktyni kojarzą się, tak, z takim powiedzeniem ora et labora. Słyszeliście na pewno Państwo o tym. W szkole nieustannie mówią nam, benedyktyni to ora et labora. Otóż wyobraźcie sobie Państwo, że święty Benedykt nigdy nie napisał w ogóle tego wyrażenia. Nigdzie go nie zawarł, w żadnej regule, w żadnych dokumentach pisanych. Ale tak to przylgnęło do tych benedyktynów, że jak ktoś słyszy benedyktyni, to po prostu jest ora et labora. No nie można oczywiście powiedzieć, że nie zawiera to wyrażenie ora et labora jakiegoś fragmentu duchowości benedyktyńskiej. Czy nie można z tego powiedzenia wyprowadzić wprost bardzo ważnych elementów duchowości benedyktyńskiej? Można, oczywiście. Ale to nie jest hasło benedyktynów. Otóż kluczowe hasło benedyktynów to jest to hasło, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony. Ut in omnibus glorificetur Deus. To jest to hasło. My wiemy dobrze, że w tradycji duchowości katolickiej, wśród różnych wspólnot, zarówno zakonnych, jak i świeckich, one miały swoje zawołania. Bardzo znanym takim zawołaniem jest zawołanie świętego Ignacego Loyoli, zwane jezuitów, ad majorem Dei Gloriam. Wszystko największą chwałę Bożą. Franciszkanie mają pax et bonum. Dominikanie mają też swoje zawołanie. Contemplare et contemplata alis tradere. Kontemplować i owoce tego, co zostało wykontemplowane, nieść dalej, na przykład w duszpasterstwie. Werbiści jako zakon misyjny mają też swoje wezwanie. Vivat Deus unus et trinus in cordibus nostris et in cordibus omnium hominum. Niech żyje święty trójjedyny Bóg w sercach naszych i w sercach wszystkich ludzi. To jest zawołanie świętego Arnolda Jansena, założyciela werbistów. Więc taka tradycja istnieje. Gdzie umieścił święty Benedykt to kluczowe dla benedyktynów wezwanie, zachętę? Umieścił, jeśli Państwo myślicie, że umieścił te wezwanie w kontekście mszy świętej, albo może liturgii, odmawiania psalmów, jakichś praktyk duchowych, no to jesteście w dużym błędzie. On umieścił to zawołanie w 57 rozdziale reguły, która traktuje o rzemieślnikach klasztornych. Przytoczę tę regułę. Jeśli są w klasztorze rzemieślnicy, niechaj z całą pokorą uprawiają swoją sztukę, gdy im opat na to zezwoli. Gdyby jednak ktoś z nich pysznił się swoją umiejętnością, sądząc, że przynosi jakąś korzyść klasztorowi, trzeba go od tej pracy odsunąć. Tutaj małe stop. Zwróćcie uwagę, jak święty Benedykt mówi. Nie, nie, ty znikasz. Ty znikasz. Jeżeli ty uważasz, że ty przynosisz korzyść klasztorowi, to ty znikasz. Oczywiście zaraz będziemy wiedzieli, dlaczego. Tam będzie ta odpowiedź. Już go należy do tej pracy nie dopuszczać, chyba że się upokorzy i że opat mu ponownie rozkaże wykonywać ów zawód. Jeśli by zaś coś z prac rzemieślników, uważajcie Państwo, miało iść na sprzedaż, niechaj ci, przez których ręce będą one przechodzić, wystrzegają się najmniejszej nieuczciwości. Niechaj pamiętają zawsze o Ananiaszu i Safirze, bo podobnie jak tamtych śmierć cielesna, tak mogłaby ich spotkać śmierć duchowa i to nie tylko ich samych, lecz także wszystkich pozwalających sobie na nieuczciwość w sprawach klasztoru. Przy ustalaniu zaś ceny nie trzeba dopuszczać do głosu złej chciwości. Lepiej jest zawsze sprzedawać nieco taniej, niż to mogą uczynić ludzie świeccy, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony. No to zbierzmy to sobie. Te słowa klucze, które tutaj występują, bo niewątpliwie takie słowa są. Rzemieślnicy, sztuka, w sensie fach, umiejętność, korzyść, praca, zawód, ustalanie ceny, sprzedaż. No co to jest? Co to jest? Co za wydawałoby się świecka perspektywa? I w tej perspektywie we wszystkim ma być uwielbiony Bóg. Otóż, proszę Państwa, święty Benedykt takim postawieniem sprawy, ale to już mogliśmy zobaczyć u świętego Piotra. On łamie ten podział na sakrum i profanum, na takie sztuczne oddzielenie tych dwóch rzeczywistości. Tutaj jest mój świat religijny, a tutaj nie ma mojego świata religijnego. Tutaj mi się modli, a tu mi się nie modli. Tu mam praktykę duchową, a tu już nie mam praktyki duchowej. To zostało przerwane. To zawsze powiem inaczej, może nieprecyzyjnie. Zostało przerwane. To w naszym życiu zostało przerwane. Święty Benedykt to łączy. Ciekawa rzecz, że benedyktyni nie mają żadnego charyzmatu jako zakon. Żadnego. Dominikanie na przykład, tu jesteśmy, korzystamy z ich gościnności, no mają charyzmat głoszenie słowa, duszpasterstwo. Franciszkanie charyzmat ubóstwa. Urszulanki na przykład charyzmat edukacyjny. Nazaretanki mają charyzmat rodzinny. Natomiast benedyktyni nie mają w ogóle żadnego charyzmatu. Tak, nie mają charyzmatu. Jeśli coś w ogóle oddaje charyzmat benedyktynów, to zawołanie, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony. Jeżeli prześledzicie Państwo rozwój benedyktynów w różnych miejscach, to oni podejmowali się prac takich, jakie trzeba było podejmować w danych sytuacjach. Jeśli trzeba było zająć się rolnictwem, to zajmowali się rolnictwem. Jeśli trzeba było się zająć misjami, zajmowali się misjami. Jeśli trzeba było się zajmować edukacją, zajmowali się edukacją. Jeśli trzeba było się zajmować duszpasterstwem, zajmowali się duszpasterstwem. Działalnością gospodarczą, prowadzili działalność gospodarczą. Dialogiem międzyreligijnym, zajmowali się dialogiem międzyreligijnym. No, dlaczego tak jest? No bo oni nie mają jakiegoś wyróżnionego aspektu życia, który miałby być ich szczególnym charyzmatem, ponieważ we wszystkim Bóg może być wielbiony. Wszystko jest okazją do praktyki duchowej. A oni po prostu z racji tej, że poświęcili się Bogu, angażują się we każdy rodzaj aktywności. Jeśli jest określona potrzeba, to oni wychodzą w tym kierunku. I okazją są także te niesakralne czynności. To jest dla nas świeckich bardzo ważny sygnał, żeby nie dzielić życia. Bo jeśli oni, ten jeden z najważniejszych, fundamentalnych zakonów, jakby źródło monastycyzmu, oni wskazują na to, że tak zwane świeckie aktywności są po to, żeby w nich był uwielbiony Bóg, no to jeżeli my to przenosimy do naszego życia, no to jest dla nas też zaproszenie, to jest dla nas też wyzwanie. Stąd płynie wskazanie, by nie dzielić życia swojego. I w tym jest taka zachęta, intymna zachęta, żeby rozszerzać serce, umysł, żeby nie ograniczać tego do swojej praktyki. Idziesz do kościoła? Okej, to jest w porządku. Wychodzisz z tego kościoła i oczywiście nikt tak nie mówi, ale w praktyce to tak jest. No i tak, Panie Boże, dziękuję Ci. Teraz zajmuję się swoimi sprawami. Jak zaczynasz rozszerzać to serce, umysł, to przenosisz to w kolejne aspekty swojego życia. Ale to jeszcze nie wszystko, co znajduje się w regule świętego Benedykta, żeby pokazać wyraźnie, jak to wezwanie, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony, może być realizowane. Otóż w 31 i 32 rozdziale reguły świętego Benedykta on pokazuje tam, w jaki sposób mają być traktowane narzędzia w klasztorze i cały majątek klasztorny. Najbardziej mocną rzeczą tutaj to są wskazania, które on pokazał dla szafarza klasztornego. Posłuchajcie Państwo i taka zachęta, żebyście też słuchając tego gdzieś odnieśli to do siebie. To jest fragment reguły, rozdziału 31 reguły. Na szafarza klasztornego należy we wspólnocie wybrać brata mądrego, dojrzałego, w cnocie, trzeźwego, nie jedzącego zbyt dużo, nie pyszałka, nie gwałtownika, nie opryskliwego, nie ślamazare, nie rozrzutnika, ale takiego, który pełen bojaźni Bożej mógłby być jakby ojcem dla całej wspólnoty. Brasio niechaj nie sprawia przykrości. Jeśli zdarzy się, że ktoś zwróci się do niego z nierozsądnym żądaniem, niechaj nie sprawia proszącemu przykrości, traktując go pogardliwie, lecz rozsądnie i z pokorą odmówi spełnienia niestosownej prośby. Niechaj z całą troskliwością opiekuje się chorymi, dziećmi, gośćmi i ubogimi, mocno przekonany, że za nich wszystkich będzie odpowiadał w dniu sądu. Taka piękna perspektywa, a teraz to, o czym powiedziałem. Wszelkie przedmioty i w ogóle wszystko, co stanowi własność klasztoru, powinien szafarz traktować tak, jak gdyby to były naczynia święte z ołtarza. Nic nie wolno mu zaniedbywać. Cały sprzęt klasztoru, narzędzia, traktować jak naczynia święte z ołtarza. No to jest głęboka perspektywa. No bo jak my traktujemy naczynia z ołtarza? No z szacunkiem. Pieczołowicie. Bo nikt nie używa kielicha, z którego korzystamy do oprawiania mszy świętej. No nie używa go do jakichś innych czynności. To wszystko są naczynia liturgiczne, które traktujemy pieczołowicie. No ale jest zachęta do tego, żeby też zobaczyć, jak można duchowo, w jak głębokiej perspektywie traktować naczynia zwykłe, narzędzia zwykłe, rzeczy, z którymi obcujemy. I wiecie Państwo, to jest też trochę tak, że my w swoim życiu możemy mieć taką perspektywę, że robimy różne poważne praktyki duchowe. Bierzemy udział w rekolekcjach, mamy ulubionych kaznodziei, słuchamy mnóstwo różnych konferencji. Ale być może w Twoim życiu, w moim, w Twoim, ważniejszą rzeczą byłoby to, żebyś na przykład, kiedy idziesz spać, uważnie złożył bluzkę przed snem, a nie na przykład ją rzucał. Może ważniejsze dla Twojej duchowości będzie to, że będziesz w Twojej kuchni pielęgnował coś takiego, że odłożysz rzeczy na swoje miejsce, a nie na przykład byle jak. Albo że będziesz codziennie mył, jeżeli postanowisz sobie myć zęby o określonych porach, to będziesz to robił. To może być ważniejsze dla tej duchowości niż to, że będziesz słuchał przeróżnych konferencji, będziesz miał w sobie taką łapczywość duchową. To będzie ważniejsze. To wtedy się buduje taki ośrodek duchowy, coraz rośnie, coraz bardziej. Takie sakralne obcowanie z rzeczami. To, o czym mówi święty Benedykt. Bo jeśli ta duchowość nie może się urzeczywistniać w takich małych rzeczach, to gdzie ona ma się urzeczywistniać? No gdzie? My mamy takie złudzenie, taką iluzję, myślę, że także w perspektywie naszego życia duchowego, że coś się niesłychanego w naszym życiu wydarzy. Dotknie nas jakaś niesłychana Boża łaska i przemieni. Ja nie chcę powiedzieć, że tak się nie dzieje. Dzieje się. Znam to też. Ale bardzo często jest tak, że my żyjemy w takim oczekiwaniu i mijamy się z prostymi okazjami. A właściwie nie ma takiej sytuacji, która nie byłaby okazją do wzrostu duchowego. Zawsze mamy wokół siebie jakieś rzeczy. Zawsze możemy do nich odnosić się jakby zgodnie z ich naturą, traktować je pieczołowicie. Bo w gruncie rzeczy one są jakimś dobrem stworzonym. To jest coś, co jest zadane nam przez Boga. Jeśli tego nie będziemy robili, no to możemy czekać wiele lat na jakąś wielką duchowość, że coś się wydarzy. Do końca życia można tak czekać. Powiem Państwu coś takiego. Jeśli ktoś chciałby z Państwa dowiedzieć się, jak jego praktyka duchowa będzie wyglądała za 5 lat, to mam diagnozę. Mam diagnozę. Spójrzcie 5 lat do tyłu, jak wyglądała. Jeśli się wydarzyły różne wartościowe rzeczy, okej. Prawdopodobnie się wydarzą. Ale jeśli w Twoim życiu jest tak, że właściwie tak jakoś tam się to toczy, to prawdopodobnie przez następne 5 lat też tak będzie jakoś się toczyło. Jeśli coś się tutaj nie zmieni, jakiś sposób przeżywania rzeczywistości. Ładnie ten wątek benedyktyński z tą zachętą, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony, ładnie z tą zachętą radzi sobie profesor Anna Świderkówna. Ona zmarła w 2008 roku, znana biblistka, znana filolog klasyczna. Ponieważ była oblatką benedyktyńską, więc też to kluczowe zawołanie benedyktynów było jej bliskie. Posłuchajcie, jak o tym napisała. W życiu ucznia wielkiego patriarchy, czyli świętego Benedykta, nie ma bowiem niczego, co by mogło być wyjęte spod tego ogólnego prawa. To ogólne prawo to, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony. Nie ma rzeczy zbyt ziemskiej, zbyt małej, zbyt nieważnej. Cokolwiek czynimy, cokolwiek przeżywamy, czymkolwiek jesteśmy, cel jest zawsze jedyny, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony. Otóż ta właśnie cecha duchowości benedyktyńskiej sprawia, że można nią żyć w pełni, że może nią żyć w pełni każdy człowiek, zawsze i wszędzie. Także każdy świecki chrześcijanin, bez względu na swój zawód, rodzaj pracy, stopień zaobserwowania codziennymi zajęciami czy stan rodzinny. Żeby być uczniem świętego Benedykta, potrzeba tylko jednego. Takiego ustawienia całego życia, aby Bóg był w nim w każdej chwili uwielbiony przez wszystko. Do tego ostatniego zdania będziemy się jeszcze dalej odnosić. Bardzo ciekawe jest to wyrażenie, ustawienie całego życia. W jaki sposób? Ale teraz zrobimy przeskok, żebyście mieli Państwo takiej świadomości, że oto sięgnęliśmy do świętego Piotra, sięgnęliśmy do świętego Benedykta, no i teraz jest tutaj nasze życie. No, może tam panowie wtedy mieli taką perspektywę, życzymy im szczęść Boże. Ale jest nasze życie, nasze życie. Chcę się odwołać do dokumentów oficjalnych nauki Kościoła, do Soboru Watykańskiego II, a konkretnie do konstytucji Gaudium et Spes. To jest konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym. To jest konstytucja, która oczywiście rozprawia się z różnymi wyzwaniami, z którymi Kościół w latach 60., bo Sobór Watykański odbył się w latach 60., czy szerzej można powiedzieć współcześnie, musiał się zmagać, ale w tym fragmencie, do którego się odwołuje, do 43. punktu tej konstytucji, ojcowie Soborowi wyraźnie wskazują na połączenie obu aktywności. Tej aktywności na rzecz tego świata i aktywności, która przemienia ten świat Bożym Duchem. Nie wolno nam odejść w żadną skrajność. Tak oni o tym napisali. Odstępują od prawdy ci, którzy wiedząc, że nie mamy tu trwałego państwa. To jest takie nawiązanie do tego, o czym mówił święty Augustyn. Państwo Boże, państwo ziemskie. Tak? No tak naprawdę no nie mamy tutaj trwałej ojczyzny, nie możemy tutaj wiecznie żyć na ziemi. Lecz że poszukujemy przyszłego, mniemają, iż mogą wobec tego zaniedbywać swoje obowiązki ziemskie, nie bacząc na to, że na mocy samej wiary bardziej są zobowiązani wypełniać je według powołania, jakie każdemu jest dane. Ale niemniej błądzą ci, którzy na odwrót sądzą, że mogą tak się pogrążyć w interesach ziemskich, jakby one były całkowicie obce życiu religijnemu, ponieważ to ostatnie polega wedle ich mniemania na samych aktach kultu i wypełnienia pewnych obowiązków moralnych. Rozłam między wiarą wyznawaną a życiem codziennym występujący u wielu trzeba zaliczyć do ważniejszych błędów naszych czasów. Błądzą ci, którzy tak są oddani rzeczywistości ziemskiej, że ich nie interesuje poważne traktowanie życia duchowego, jak również błądzą ci, którzy oddając się religijności, lekceważą w ogóle swoje obowiązki wynikające z uwarunkowań życia, w którym są. Obie te skrajności są niedopuszczalne. Ale pewien chyba kluczowy problem, jak w ogóle łączyć te rzeczywistości dla współczesnego chrześcijanina, chyba leży w tym, że on nie wie, jak to ma zrobić. Jak to masz zrobić? Poważnie w swoim życiu. Jest jakaś metoda, jakieś narzędzie, jakiś sposób. Jak to zrobić? Co może być tym, użyjmy takiego wyrażenia, pasem transmisyjnym? Że idziesz do kościoła, robisz jakąś praktykę duchową, modlisz się i przenosisz ją w inny rodzaj aktywności. Że to się nie kończy wraz z zamknięciem drzwi kościoła. Albo robisz jakąś formalną modlitwę, kończysz tę formalną modlitwę i nie masz narzędzia do tego, żeby przenieść to dalej. Ktoś Państwa uczył, jak to zrobić? Może ktoś się znajdzie, chociaż jedna osoba? W filmie Królestwo Niebieskie oglądaliście może Państwo? Tam główny bohater na etapie, kiedy pracował w kuźni, miał pod powałą drewnianej belce takie motto. Na nic żyje ten, kto nie czyni świata lepszym. My możemy spojrzeć na to lepszym z tych dwóch perspektyw. Zarówno w wymiarze ziemskim, jak i w wymiarze Bożym. Ale jeszcze przytoczę dalszy ciąg tego, tej konstytucji Gaudium et Spes, która wyraźnie pokazuje, że musimy łączyć obie rzeczywistości. Niechże się więc nie przeciwstawia sobie błędnie czynności zawodowych i społecznych z jednej, a życia religijnego z drugiej. Chrześcijanin zaniedbujący swoje obowiązki doczesne zaniedbuje swoje obowiązki wobec bliźniego, co więcej wobec samego Boga, i naraża na niebezpieczeństwo swoje zbawienie wieczne. Niech więc raczej cieszą się ci chrześcijanie, którzy poszli za wzorem Chrystusa, trudniącego się rzemiosłem, że mogą wykonywać wszystkie swoje przedsięwzięcia ziemskie, łącząc ludzkie wysiłki domowe, zawodowe, naukowe czy techniczne, wierną życiową syntezę z dobrami religijnymi, pod których najwyższym kierunkiem wszystko układa się na chwałę Bożą. No nie mamy wyjścia. Nie możemy się zainstalować w którejś z tych skrajności. Jesteśmy powołani do tego, żeby ten świat przemieniać. Zwróćcie Państwo uwagę, ci ojcowie soborowi mówią, żeby wszystko układało się na chwałę Boga. No, to jest dokładnie to, co jest tematem naszego spotkania. Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony. No, odwołujemy się do świętego Piotra, do świętego Benedykta, do Soboru Watykańskiego II, ale jeszcze istota tego jest głębsza. Ona leży w fakcie wcielenia Chrystusa. Ponieważ to Chrystus przebóstwił ludzką naturę. I my jesteśmy powołani do tego, żeby przebóstwiać swoją naturę. Dawniej w czasach starożytności chrześcijańskiej o ludziach, którzy rzeczywiście oddawali się Bogu, praktykowali z Nim relację miłosną, mówiono, że są teoforami. Jesteś teoforem. Jesteś nosicielem Boga. Teos z języka greckiego jest Bóg, a ferum nieść. To jest takie stare imię, teofor, gdzieś już niespotykane. I my mamy być takimi teoforami. Gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz, masz przesycać ten świat Bożą miłością. Profesor Anna Świderkówna, którą tutaj przytoczyłem, powiedziała to zdanie końcowe, które pozwolę sobie przytoczyć. Żeby to zrealizować, to wezwanie, tę zachętę, trzeba takiego ustawienia całego życia, aby Bóg był w nim w każdej chwili uwielbiony przez wszystko. Ustawienia życia. Co to w ogóle znaczy? Ustawić całe życie. No, intuicyjnie możemy powiedzieć przemodelować, jakoś ukształtować. Zarządzać nim świadomie ze strony duchowej. I to chodzi o taki świadomy wysiłek. Bo to, co tam Pan Bóg może zrobić, to zostawmy Panu Bogu. On sobie z nami poradzi. No, mamy swoją odpowiedzialność, którą musimy ponosić. I wiecie co, drodzy Państwo, że nawet to, że życie duchowe, ono nigdy nie przebiega liniowo, tak jakbyśmy chcieli, na przykład zgodnie z jakimiś wskazaniami podręczników życia wewnętrznego. No nigdy tak nie przebiega. Nie można go zawsze zaplanować jednotorowo, na przykład raz na zawsze wybrać określoną praktykę życia religijnego czy duchowego. To jest proces, który zawiera elementy zaskoczenia, jakichś natchnień, jakiegoś nowego odkrycia starych praw. Dzieje się to na wielu poziomach. Bardziej, jeżeli już można o czymś mówić, to jakimś obrazie spiralnym. My się wznosimy, opadamy, znowu wznosimy. Jest jeden duży miks. Ale to, że tak jest, to nie znaczy, że my nie mamy podejmować świadomego wysiłku. Wręcz przeciwnie, właśnie dlatego mamy podejmować świadomy wysiłek, żeby ustawiać całe życie. Jak powiedziała profesor Anna Świderkówna. Zarządzać nim od strony duchowej. To ja z premedytacją używam to słowo zarządzać. No to jest modne słowo. Zarządzać procesem, zarządzać zmianą, zarządzać ludźmi, zarządzać stresem. Spotkaliście się Państwo być może w swoich kontekstach życia zawodowego. Modne słowo. Skoro jest takie modne, no to nie żałujmy sobie. Też poużywajmy go. No przecież Pan Jezus powiedział, żebyśmy byli roztropni, przebiegli, korzystali z tego świata. z języka tego świata. Skoro to słowo jest tak istotne, to ono na coś wskazuje. Na pewną skuteczność. Bo zarządzanie to jest pewien proces. To jest proces świadomego kształtowania czegoś ze względu na wyższy rezultat. Tym rezultatem jest to, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony. Świadomego kształtowania czegoś po to, żeby zrealizować określony rezultat. Na tym polega zarządzanie. I nieważne, że łaska Boża będzie działała wbrew temu, co ty zaplanujesz. Albo przyjdą takie natchnienia, albo tak życie zostanie przez Boga zaaranżowane, że będziesz miał problem i teraz musisz się na nowo odnaleźć. Ta umiejętność zarządzania polega też na tym, że ty musisz reagować na te zmiany, na to, co się dzieje. Bo to jest cały czas proces ustawienia całego życia. W takim klasycznym zarządzaniu, no to zawsze możemy wyróżnić tam planowanie, organizowanie, podejmowanie decyzji, monitorowanie, kontrolowanie, motywacje itd. I to się tak dzieje, no, w różnych takich świeckich aktywnościach. Ale w naszym życiu duchowym możemy podobne mechanizmy znaleźć, jeżeli ktoś do tego świadomie podchodzi. Zarządzać nim od strony duchowej. A czy Pan Jezus nie używał tak a propos języka ekonomii? Potąd używał. A święty Piotr, kiedy w tym fragmencie z pierwszego listu, który tutaj zacytowałem, on mówi tam, żebyśmy byli ekonomami łaski Bożej. Ale jeśli kogoś razi na przykład takie słowo, zarządzanie duchowością, swoim życiem duchowym, czy tak jak profesor Świderkówna, ustawiać całe swoje życie, kształtować je, no to ja mam propozycję. Ja mam zapytanie, tylko proszę być szczery. Czyż nie jest tak, że na przestrzeni na przykład państwa życia, konkretnych osób, nie działo się tak, że przez wiele lat to życie duchowe było takie amorficzne w ogóle. Jakieś mgławicowe. No coś tam się dzieje, no dobra. Jakoś tam się pomodlę, no. Jestem w tym nurcie katolickim, jakoś mnie tam pcha. To chyba nie jest źle. I właściwie tak, w takim stanie się wtedy jest człowiekiem, któremu może przyświecać takie słynne motto. Może Państwo je słyszeliście, Jarosława Haszka. On włożył je w usta wojaka Szwajka. Jak tam było, tak tam było, ale jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było. No i tak jakoś jest w tej duchowości, no, tam, nie przesadzajmy. Jakoś jest. Tak naprawdę to zdanie Szwajka jest bardzo sensowne, bardzo wyzwalające, ale ja tutaj przywołałem, żeby no pokazać pewną byle jakość. No bo alternatywa jest taka, albo poważnie zaczniesz ustawiać całe swoje życie, czy zarządzać nim od strony duchowej, coś realizować po to, żeby urzeczywistniać to wezwanie, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony, albo ono się będzie toczyć tak amorficznie, no, po prostu tak jakoś. Może dzięki natchnieniom, spotkanym ludziom coś się w tobie zmieni, ale to i tak wtedy będziesz musiał się pokonfrontować z tym, żeby ująć to życie i jakoś je świadomie kształtować. Bo czymże jest reguła świętego Benedykta, jak nieświadomym kształtowaniem życia wspólnoty, a w tej wspólnocie życia ludzi? Te dwa przykłady, które ja przywołałem z reguły świętego Benedykta, mianowicie o rzemieślnikach klasztornych i o traktowaniu narzędzi, one, myślę, to jest, ja tego nie badałem, ale jestem głęboko przekonany, że te fragmenty, one są tak mocne, że współcześnie dzisiaj odwołują się ludzie, którzy prowadzą biznesy do reguły świętego Benedykta. Bo w momencie, kiedy ktoś prowadzi jakąś aktywność życiową, jest człowiekiem wrażliwym, duchowym, to on wcześniej czy później odkryje, że to mu nie wystarcza, że to go nie nasyci. I dlatego my możemy się też do tego odwołać, do takiej perspektywy w naszym życiu, żeby tego nie dzielić. Chyba przerwę zrobimy. Okej, to dziękuję.